Dzień dobry. Kolejna odsłona radiowy Gawęd o przyrodzie na falach radio WMFM. Wojciech Gotkiewicz i jak słychać samotny Wojciech Gotkiewicz, gdyż Iwona eksploruje jak zwykle Podlasie w poszukiwaniu łosi, a tym razem chyba bardziej wilków. No dzisiejszy temat będzie taki może nie na czasie, dlatego że dzisiaj chciałbym poopowiadać troszeczkę o gniazdach. Mamy końcówkę października, za chwilę listopad, a ja tu chcę opowiadać o czymś, co tak naprawdę odbywa się wiosną, ale myślę, że temat jest ciekawy. Mam nadzieję, że podołam. No niestety alergia mnie delikatnie mówiąc przytłacza, ale myślę, że sobie poradzę. No właśnie, temat strasznie szeroki, dlatego że co ptak to gniazdo. I zaczniemy sobie od gigantów. Zaczniemy sobie od gniazd znanego wszystkim doskonale ptaka, czyli bociana białego. Mój kolega, chyba najlepszy bocianolog, nie wiem czy to jest prawidłowa nazwa, ale moim zdaniem najlepszy znawca bocianów w Polsce, czyli Adam Zbyryt, prowadzi takie badania właśnie dotyczące gniazd bocianów białych. No właśnie, czego dowiedziałem się od Adama? Poniekąd, oczywiście w malutkim procencie, dowiedziałem się na podstawie własnych obserwacji. To są największe gniazda, które nasze polskie krajowe ptaki budują. Wszyscy je kojarzymy na dachach, na płotach, na stodołach. Są to gniazda, których przeciętna waga to jest około pół tony. To wyobraźcie sobie teraz pół tony patyków. A z czego to wynika? No wynika to z tego, że bociany cały czas dobudowują. Czyli kiedy para bocianów, zwykle pierwszy jest samiec, kiedy przylatują z zimowiska wiosną, zwykle jest to kwiecień, chociaż teraz w przyrodzie wszystko się tak pozmieniało, że już trudno powiedzieć, kiedy tak naprawdę ptaki wracają z tych zimowisk. Przylatuje sobie pan bocian, zaczyna dobudowywać gniazdo, przynosi nowe patyki, przynosi glinę, przynosi różnego rodzaju elementy konstrukcyjne. Potem przylatuje pani bocianowa, no bo wiadomo, no facet musi chałupę przygotować, żeby dziewczyna miała gdzie mieszkać. Przy czym, tak jak powiedziałem, przeciętna waga to jest około 500 kg, natomiast najcięższe wynosiła 2 tony. Zdarzało się, że pod ciężarem takiego gniazda zawalały się takie drewniane, podlaskie chałupy, podlaskie stodoły, gdyż rzeczywiście jest to potężna masa. Tu jest jeszcze taka ciekawa sprawa, że takie gniazdo bocianie to nie jest gniazdo tylko bociana. To jest gniazdo również innych gatunków, dlatego że w tych zakamarkach między tymi patykami, między tym materiałem, z którego to gniazdo jest zrobione, lęgną się na przykład mazurki, lęgną się szpaki. Ja osobiście kiedyś sfotografowałem kaczkę krzyżówkę, która sobie siedziała na takim opuszczonym gnieździe bociani. Szczerze powiedziawszy, nie mam pojęcia, czy wykorzystywała je jako miejsce lęgów, miejsce, gdzie mogła znieść jaja, czy po prostu sobie tak usiadła. Takie gniazdo bocianie, przepraszam, to jest niejako taki blok mieszkaniowy. Czyli mieszka główny lokator, właściciel obiektu, właściciel nieruchomości, a przy okazji, nie płacąc czynszu, zamieszkują tam również inne gatunki. I kolejna ciekawostka. Nie wiem, szczerze mówiąc, musiałbym zapytać Adama, czy to jest, no bo ja bocianologiem nie jestem, czy to jest typowe, czy to jest po prostu pojedynczy przypadek. W Dolinie Biebrzy mieszkał, niestety już go nie ma, niejaki bocian Wojtek, mój imiennik. I tenże Wojtek założył sobie gniazdo kiedyś na leśniczówce Grzędy, a potem przeniósł się do pobliskiej wsi, ale bardzo pilnował, żeby tego gniazda nie zajął żaden jego konkurent. Czyli miał już swoje gniazdo w tejże wsi, ale mimo wszystko nie dopuszczał do zasiedlenia tego gniazda przez inne osobniki. Wojtek zresztą był świetnym gościem, bo on miał, mimo że ta wieś jest oddalona od leśniczówki o jakieś 2 kilometry, a Wojtek wyczuwał w jakiś sposób, mimo że ptaki nie charakteryzują się specjalnie wybitnym węchem, ale wyczuwał każde ognisko i każdego grilla. Był po prostu fanem pieczonej kiełbasy. No, na drugim krańcu znajduje się gniazdo myśli królika, czyli tego naszego takiego koliberka, bo to jest najmniejszy gatunek ptaka, jaki występuje w Polsce. On co prawda nie ma takich umiejętności jak koliber, czyli nie potrafi zawisać w powietrzu, no, jest mniej sprawny motorycznie. A wiem to chociażby z tego stąd, że kiedyś usiłowałem w Wenezueli sfotografować kolibra i stwierdziłem po godzinie pościgu za tym ptaszkiem, to będę nie oddalał się zbyt daleko, ale był niezwykle dynamiczny, że no mi się nie udało. No mnóstwo ludzi zrobiło takie zdjęcia, a ja po prostu nie potrafiłem. Kolejny gatunek, sroka. No właśnie. Ja mam taką ambicję, żeby sfotografować srokę przy gnieździe, srokę karmiącą młode, srokę, która no, funkcjonuje w tym okresie rozrodczym. Tylko tutaj jest jeden mały, ale poważny problem. Mianowicie sroka buduje swoje gniazda w ten sposób, że te gniazda mają dach. Czyli jest to, wyobraźcie sobie teraz taką piłkę do koszykówki z otworem wejściowym. No właśnie, jak sfotografować srokę, która po prostu wchodzi do środka, karmi młode, bo tego po prostu nie widać. Ostatnio udało mi się znaleźć tej wiosny, niedaleko Kortowa, gniazdo sroki umieszczone niezwykle nisko, czyli gdzieś na wysokości 1,5 metra. No i stwierdziłem, super, będę miał te zdjęcia, może mi się jakoś uda coś przez te patyki zobaczyć. Nie udało mi się. No niestety i dlatego, jeżeli przeglądacie internet, jeżeli interesujecie się ptakami, to prawdopodobnie, nawet nieprawdopodobnie, ja myślę, że wątpię, żeby ktokolwiek widział właśnie srokę, która karmi na przykład młode. I już pomijając te kwestie etyczne, że nie powinno się fotografować ptaków przy gnieździe, sroka wypracowała mechanizm, który uniemożliwia tę formę fotografii. No właśnie, kolejnym takim gatunkiem srokowatym jest sójka. Ona nie buduje gniazd w formie tejże piłki do koszykówki, ale ma taką nieciekawą cechę, ale o tym po przerwie.